To nie tylko możliwość zaprezentowania się na scenie, ale też terapia i nauka. W Białymstoku po raz 10 odbył się przegląd małych form teatralnych Świat jest teatrem. Dziś relacja z tego wydarzenia. Powiemy też o nowej inicjatywie Fundacji Pomóż Im. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Przygotowywali się od kilku tygodni, by jak najlepiej zaprezentować się na scenie. Osoby z niepełnosprawnościami z podlaskich placówek wzięły udział w 10. przeglądzie małych form teatralnych Świat jest teatrem. Do Białegostoku przyjechali m.in. uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej w Kuleszach w powiecie monieckim.
Praca już skończona. Została tylko ostatnia garść. Boże.
Pięknie ozdobimy i na polu zostawimy.
Kaśka, połóż kurkę chleba dla przybiórek i myszy, bo za rok skudników nam nie trzeba. A teraz, gdyby ziemia prąd wydała, ciągnę Zośkę, bo jest mała. Oto dary dzielne.
Co tu przedstawialiście?
Przepiórkę.
Kiedyś tam, kiedyś było takie, tak, że nie było tych czujników, tylko robiło się koszą. Takim, tym, takim koszą się robiło i, tak. I się zbierało właśnie zboże z tego.
To było długo inaczej. Się przygotowywaliście do występu?
Parę tygodni, jest tak koło tego, ale długo mi to trwało. Ja miałem najgorzej, bo musiałem sobie przypomnieć to, co mówię, bo ja miałem najgorzej. 4 wersy.
Ale brawa były, satysfakcja jest?
No jest, tak, jest i to jaka ogromna.
Przedstawialiśmy obrzęd ludowy, nawiązujący do historii właśnie ludowości pod nazwą przepiórka. To łączy się z nauką też, bo trzeba oczywiście odpowiednio się zachować, przygotować, troszeczkę też zagrać jako artysta, ale też nauczyć się tekstu, trzeba zrozumieć, o co chodzi w tym wszystkim, więc to jest dużo tutaj tej terapii takiej pozytywnej.
Przygotowań dużo, ale satysfakcja jest.
Oczywiście, nie trwa to długo, ale mimo wszystko jak przekaz jest konkretny, w nawiązaniu do konkretnych wydarzeń z życia na wsi, zwłaszcza tej historycznej wsi.
To nie jest tylko, że gramy sobie. Występujemy przed bardzo dużą publicznością, czyli profesjonalnej scenie z kurtyną, ze światłami, z nagłośnieniem. Także tak, jest to duże wydarzenie.
To jest też jeden z elementów terapii.
Jak nie najważniejszy. To jest element, dzięki któremu mogą wyrazić swoje emocje, swoje uczucia. Ciężko je nazwać, ciężko je wypowiedzieć dla nas, ludzi zdrowych, a już dla osób, którzy mają jakieś niedoskonałości, tym bardziej ciężko, więc poprzez sztukę, poprzez uśmiech, poprzez płacz, poprzez strach wyrażają swoje uczucia, wyrażają to, kim są.
Przegląd małych form teatralnych osób niepełnosprawnych Świat jest teatrem po raz 10 zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy Pogodni Caritas Archidiecezji Białostockiej, który wspiera w codziennym życiu osoby z różnymi dysfunkcjami, mówi kierownik Krzysztof Urbańczyk.
To jest ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim intelektualną, ale też z problemami natury psychicznej. Dla osób dorosłych, które ze względu na swój stan nie mogą podjąć pracy, ale też z drugiej strony na tyle są w dobrej kondycji, że nie wymagają hospitalizacji czy całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na przykład.
Jak mu brat, Paweł, jak mu brat, tato, ja rób i łóżko.
Przyjeżdża do ciebie dzisiaj łóżko nowe, tak?
Tak.
I będziecie wnosić z bratem
tak,
i z tatą do domu,
tak,
super.
Tak.
A lubisz przychodzić tutaj do nas, do
tak,
środka?
Tak.
Ale czego?
Pani Ewy.
Do pani Ewy, czyli do pracowni tak, kulinarnej.
Tak.
Robisz kanapki sobie?
Ale pani Ewa.
Pani Ewa, a herbatę kto robi?
A ja sam.
A ty sam. A kawę kto sobie
też
robi?
Sam.
Też sam, super. Zapotrzebowanie jest duże, ale często ludzie nie wiedzą, że są takie ośrodki, gdzie rodzina może przyprowadzić lub ta osoba może sama przyjść i kilka godzin, nawet do 8 godzin dziennie spędzić tutaj kreatywnie czas, dając tym samym szansę nie tylko dla siebie na rozwój i podtrzymanie umiejętności, ale dla rodziny też na odpoczynek, na podjęcie pracy, czy też zajęcie się sobą, bez konieczności opieki nad tą osobą. Z jednej strony być może jeszcze stereotypowo wstyd i niechęć do przyznania się, że jest jakiś problem w rodzinie, że ma się osobę niepełnosprawną i lepiej niech siedzi w domu i się nie pokazuje. Z drugiej strony być może taka wygoda, przyzwyczajenie, rutyna, że siedzi, to niech siedzi w domu. Ale te ośrodki są pomocą nie tylko dla osób, ale przede wszystkim dla rodzin. Zapewniamy tutaj fachową i opiekę, i też rozwój, czy podtrzymanie obecnego stanu i zdrowia, i umiejętności psychospołecznych. Także dużo czynników jest. Myślę, że jednak jest duża niewiedza rodziców. Jak rozmawiam czasami z rodzicami osób, które kończą szkołę, one nie wiedzą, co dalej mają zrobić z już dorosłym dzieckiem, 24-25-letnią osobą, która ukończyła szkoły, czy specjalne, czy integracyjne, i co dalej robić. A w Białymstoku jest dużo możliwości, szans na opiekę, czy na rozwój takiej osoby. Także warto się zainteresować. Żeby się do nas zgłosić, wystarczy do nas przyjść na ulicę Pogodną 63, zobaczyć, jak wyglądamy, co robimy. Już tutaj poinstruujemy, co dalej należy robić.
Zapewniacie fachową opiekę i zapewniacie, że tej osobie z jakąkolwiek niepełnosprawnością nic złego w ciągu dnia się nie stanie.
Jesteśmy placówką otwartą. Te osoby też wracają codziennie do domu. Przez weekend są z rodzicami, także też często na naszych, na przykład, forach rodzice uczestników się wypowiadają, także nie tylko należy polegać na słowie kierownika, ale można też w przypadku bycia chętnym porozmawiać z rodzicami, którzy od 10 lat czasami korzystają z naszych usług. Myślę, że ich zachęta byłaby tutaj najlepsza. Zatrudniamy samych specjalistów, więc te osoby naprawdę mają wysoki poziom wsparcia i pomocy.
To zacznijmy planować ten dzień. O której przychodzą i co w ciągu dnia tutaj podopiecznie robią?
Przychodzimy między 8 a 9. Jest to czas na to, żeby przyjść, wypić kawę z kolegami, koleżankami, jeśli chodzi o podopiecznych, obudzić się trochę. Między 9 a 11.30 są zajęcia. Mamy 6 pracowni. Pracownie działań twórczych i opiekuńcza, to jest taka nazywana też świetlicą, gdzie można skorzystać z telewizora i obejrzeć swój ulubiony program, zająć się plastyczną rzeczą. Później mamy pracownię komputerową, gdzie w zależności też umiejętności od potrzeby osoby korzystają z komputera, z internetu, z programów. Uczą się też, jak na przykład założyć swoją skrzynkę pocztową, mailową. W dzisiejszych czasach rzecz praktycznie nieodzowna, chcąc załatwić coś, bo te osoby też, pamiętajmy, mają pełnię praw obywatelskich, więc potrzebują takich narzędzi, żeby funkcjonować w życiu codziennym. Pracownia terapii ruchem i tańcem, gdzie pod okiem fizjoterapeuty dbamy o ten rozwój cielesny uczestników. Pracownia artystyczna, w której różne techniki, drewno, glina, wiklina, papier, to też w zależności od tego, czym uczestnicy chcą się zająć, terapeuta też współpracuje z uczestnikami, czyli robią to też na co mają ochotę. Pracownia teatralno-muzyczna, gdzie też pod okiem instruktora uczą się elementów teatru, muzyki, śpiewu. Występujemy w przeglądach muzycznych, teatralnych. Zresztą my jesteśmy organizatorami, ale też chętnie wyjeżdżamy w inne miejsca i województwa, i kraju, żeby pokazać, co potrafimy. I pracownia gospodarstwa domowego i kulinarna, gdzie uczymy się prostej takiej samoobsługi codziennej. Tego, jak sobie uprać rzeczy, jak zrobić coś do jedzenia, jak skorzystać z zakupów ze sklepu, jak wyjść. Wychodzimy do kin, do teatrów w tym czasie, na basen, na kręgle. Wszystkie zajęcia są podyktowane tak naprawdę potrzebami i możliwościami podopiecznych, bo to jest 45 dorosłych osób różnych, kobiety i mężczyźni, także też od ich możliwości i chęci przede wszystkim te zajęcia często są dostosowywane. I do 11.30 mamy zajęcia, po tym czasie jest taka przerwa nazywana u nas obiadowa, gdzie zapewniamy ciepły posiłek. Później są zajęcia na różnych pracowniach, bo uczestnik jest przypisany przez kilka miesięcy do jednej pracowni. A po południu mogą też, w zależności od potrzeby, chęci, udać się do innej pracowni, skorzystać z komputera, czy skorzystać z zajęć usprawniania fizycznego. I też później po południu czas znowu na to, żeby usiąść przy ciastku, przy kawie czy przy herbacie, porozmawiać, jak minął czas, co się wydarzyło. Często też przynoszą do nas informacje z zewnątrz, coś, co ich poruszyło, coś, co zobaczyli w weekend, co opowiedzieć, przecież też jest czas na to, żeby z nimi porozmawiać.
Działacie od poniedziałku do piątku w tych określonych godzinach, a macie czasami takie sygnały, takie poczucie, że w czasie weekendu ci uczestnicy tęsknią, żeby znów tutaj przyjść, znów zająć się tymi sprawami.
Ośrodek jest miejscem pracy dla pracowników, ale dla uczestników wydaje mi się jest też takim drugim domem. Sama nazwa środowiskowa, dom samopomocy. Wzrostek dom jest bardzo ważny. Sami rodzice mówią, że sobota, niedziela z rana jest trudno, bo uczestnicy często wstają i pytają, czy już mogą jechać do ośrodka. Niektórzy to nazywają szkoła, niektórzy nazywają pracę, niektórzy nazywają dom. Sami rodzice też czasami mówią, żałujemy, że nie pracujecie w weekend, by się przydało. Nie ma problemu z tym, że jeżeli ktoś już do nas przyjdzie, że chce odchodzić w ręce odwrotnie, chciałby przychodzić te 7 dni w tygodniu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Tu mamy takie techniczne zaplecze, gdzie też mogą skorzystać i z pralki, i ze zmywarek, i z łazienki, jeżeli
czyli
jest
nauczyć
potrzeba.
Się tych podstawowych nauczyć rzeczy.
Nauczyć się tych podstawowych rzeczy. Cześć Kasia.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć Tomku.
Dobry.
Pierwsza z naszych pracowni działań twórczych i opiekuńczych, gdzie właśnie spędzają ten poranny czas na takich zajęciach artystycznych i plastycznych. Mają swoje szatnie, swoje szafki, swoje klucze.
A tutaj
uczymy.
Pani Kasia też coś robi, tak?
No.
A co pani robi?
Buty.
Buty wiążesz. No tak, czasami uczymy się na przykład, mimo że są to osoby dorosłe, podstawowych rzeczy, jak zawiązać buty, żeby być samodzielnym i nie prosić za każdym razem mamy, taty czy na mieście kogoś.
I to też są specjalne pomocy.
Są specjalne pomocy, którym uczymy, żeby było łatwiej, przyjemniej. Pracownia muzyczno-teatralna, gdzie przygotujemy się na przykład, państwo tego nie widzą, ale na oknie przed nami są lalki wykonane przez uczestników razem z instruktorem, które będą wykorzystywane w teatrzyku. Mamy sprzęt, mikrofony, głośniki, miksery, gdzie też na profesjonalnej scenie czasami przydają się do występu. Pracownia komputerowa.
A czego pani się uczy, pani Beatko, tutaj?
Ja już rysuję, maluję, no i pójdę na komputer, zawsze przyjść.
Pracownia terapii ruchem i tańcem, gdzie uczymy się tańczyć.
Czy duże jest zaangażowanie właśnie przy takich akcjach państwa podopiecznych?
Tak, bardzo duże.
Żyją
tak,
tym?
Tak, żyją tym, starają się, chcą jak najlepiej wypaść. No i dopytują się, kiedy możemy pojechać, kiedy będziemy tańczyć. Tak, bardzo.
A te piękne ubrania i błyskotki to każdemu się chyba podobają?
Tak, i każdy chciałby.
Lubię tutaj przychodzić codziennie do SDS-u, dlatego że zawsze tu jest jakieś towarzystwo, przynajmniej człowiek się tak nie nudzi, ma coś, zajęcie, salę my tu mamy i tak jakoś dzień spędzamy w różnych salach, coś robiąc i nam filmy czasami puszczają na telewizorze i jakoś czas mija i potem do domu idziemy.
Czy rzeczywiście jesteście w stanie tak pracować z uczestnikami, z podopiecznymi, żeby oni w tych pracowniach nabyli umiejętności, czy też nabywają umiejętności, że już wiecie, z doświadczenia, które pomagają im w codziennym życiu, bo powiedzmy sobie uczciwie, nie zawsze będą mieć opiekuna.
To jest najważniejsze w moim przekonaniu, bo ja z zawodu jestem psychologiem, cel tego ośrodka. Im te osoby nabędą więcej samodzielności, więcej prostych umiejętności, prostego przejścia po pasach przez ulicę do najbliższego sklepu, umiejętności policzenia sobie, ile mam złotówek w kieszeni i czy mi wystarczy na batonik, chleb, bułkę czy mleko, tym te osoby będą miały później też łatwiejsze życie. W tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę, rozwija się system wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych, starszych osób niepełnosprawnych, mieszkania chronione, treningowe, gdzie przy pomocy asystentów, trenerów te osoby byłyby w stanie funkcjonować, jeżeli się nauczą podstawowych rzeczy, jak sobie zrobić kanapkę, jak założyć maila, czy jak skorzystać, jeżeli potrafią czytać, pisać i liczyć, jak skorzystać z bankowości elektronicznej. Uczymy wszystkiego, ale też jak zadbać o siebie, o swoje zdrowie, żeby brać leki na przykład. Im te osoby nabiorą więcej takich umiejętności, tym będzie im łatwiej później w tej samodzielności. Nawet jeżeli ich sytuacja nie jest na tyle dobra, że nie mają własnego lokum, nie dostaną się do mieszkania treningowego, są w domu pomocy społecznej, to też ich sytuacja jest lepsza, im są bardziej zaradni, są bardziej samodzielni, tym mają większy komfort później w życiu.
Tu mówimy o tych umiejętnościach praktycznych, ale oczywiście nie możemy zapominać też o tym, że tu mają kontakt z innymi, ten aspekt społeczny.
Tutaj te osoby mają ten komfort, że nikt na nich nie patrzy z góry, nikt ich się nie boi też, bo często jako społeczeństwo boimy się osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy mówią niewyraźnie, chcą coś od nas, nie wiemy jak się zachować. Tutaj te osoby spędzają czas nie tylko z rówieśnikami, ale też z osobami zdrowymi, takimi jak pracownicy, którzy często nie są tak jak nauczyciel ad katedra, który przychodzi i mówi: dzisiaj uczestnicy robicie to i to, dziękuję i wy wychodzicie do domu po dzwonku. Czasami tak trzeba, jeżeli zajęcie tego wymaga, ale często też ten pracownik jest dla nich taką osobą wspierającą, taką osobą, którą mogą porozmawiać, dowiedzieć się też, jak rozmawiać z innymi. Rodzic jest przyzwyczajony do swojego dziecka, zawsze to będzie dziecko i też nie zawsze potrafi wprowadzić to dziecko w społeczeństwo.
Inaczej niejednokrotnie potrafi, wyręczając też w tych prostych
bardzo
czynnościach.
Bardzo często pierwsze pytanie zawsze moje, jak poznaję nowych, co robi w domu? Czy pozwalacie państwo zmyć naczynia po sobie? Na przykład, a gdzie panie, bo pobije? No, kupi się 10 plastikowych, proszę kupić i może nie pobije. To taki żarcik. My się staramy uczyć. Nieporadnie, czasami powoli, ale też bez pośpiechu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Od 15 lat Fundacja Pomóż Im prowadzi w naszym regionie hospicjum domowe dla dzieci. Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze opiekują się ciężko chorymi dziećmi w ich miejscu zamieszkania. Jakiś czas temu pojawił się pomysł, by stworzyć też hospicjum stacjonarne. Właśnie rozpoczyna się kampania informująca o tej inicjatywie, której celem jest też zbiórka pieniędzy. A więcej opowie o tym wiceprezes fundacji, doktor habilitowany Eryk Latoch.
Stacjonarny hospicjum dla dzieci to nasz pomysł, który kiełkował kilka lat. W tym roku obchodzimy 15-lecie hospicjum domowego. Widzimy taką potrzebę, to są lata obserwacji, potrzę stworzenia na Podlasiu w Polsce Północno-Wschodniej. Nie ma takiego miejsca, hospicjum stacjonarnego dla dzieci. To będzie miejsce, w którym będą mogły być dzieci, które tak naprawdę albo są wysyłane do odległych placówek w kraju, ze szpitali, albo w takiej sytuacji, kiedy rodzice nie mogą tym dzieckiem opiekować się w domu. I stąd ten pomysł, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie rodzina będzie miała blisko do takiego dziecka, które z różnych powodów w tym domu być nie może.
W tym momencie, jeżeli chodzi o hospicjum domowe, wiadomo, rodziny mają wsparcie, jeśli chodzi i o sprzęt, i o opiekę ze strony wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek Fundacji Pomóż Im, ale nie chciałabym, żeby zabrzmiało to źle. Jest to obciążenie w codziennym życiu rodziny, tym bardziej, gdy są na przykład jeszcze inne dzieci w domu.
Tak, to jest bardzo duże obciążenie, bo możemy tak mówić, że to jest praca 24 godziny na dobę, tak naprawdę przy takim dziecku to są nieprzespane noce. Część dzieci, które ma zaburzony rytm snu i czuwania na przykład, wymagają opieki praktycznie non-stop. Natomiast rodzice bardzo często i w większości przypadków ten trud opieki nad dzieckiem podejmują w domu. Natomiast czasami jest to niemożliwe. Z powodów socjalnych, rodzinnych, czy z bardzo złego stanu zdrowia dziecka, gdzie ta opieka w domu stwarza bardzo dużo problemów. Dlatego chcielibyśmy, żeby wyspecjalizowane, nie oddział, bo to nie oddział, hospicjum, które chcielibyśmy, żeby przypominało jednak trochę dom. Trochę w innej formule niż w szpitalu. Dzieci mogłyby ten czas, który im pozostał, spędzać w hospicjum stacjonarnym pod opieką wykwalifikowanego personelu, który jest doświadczony przez lata pracy w hospicjum domowym między innymi. Więc to by było takie miejsce dedykowane tym dzieciom, które nie powinny być w szpitalu, a nie mogą być w domu.
Mówimy o dzieciach w jakim stanie?
Z bardzo różnymi chorobami. Większość dzieci to są dzieci z ciężkimi chorobami neurologicznymi, z ciężkimi chorobami metabolicznymi, z różnymi zespołami genetycznymi, które często nie mają postawionej diagnozy do końca, bo medycyna jeszcze nie odpowiedziała na wiele pytań. Ale też są to dzieci z chorobami nowotworowymi. To są też bardzo wymagające w ostatnich tygodniach czy miesiącach życia.
Hospicjum stacjonarne ma być dodatkową działalnością, czy ma być zamiast hospicjum domowego?
Nie, absolutnie nie zamiast. To ma być dodatkowa działalność. Dużo wyzwań przed nami z tym związanych, szczególnie kadrowych i lokalowych, bo miejsce już mamy w Sochoniach. Natomiast dostosowanie tego miejsca do takich warunków, które powinny być spełnione, jeżeli chodzi o budowę stacjonarnego hospicjum, strasznie kosztochłonne. No i to jeszcze przed nami. Ale już pierwszy krok zrobiliśmy, mamy nieruchomość, mamy projekt architektoniczny, który jeszcze jest na etapie praktycznie ostatnim dogrywania pewnych rzeczy związanych z rozmieszczeniem pomieszczeń, lokalizacją poszczególnych pomieszczeń na piętrach, dostosowaniem instalacji różnego typu. Jesteśmy na początku tak naprawdę kampanii, wielkiej kampanii zbierania środków na dostosowanie tego budynku do warunków hospicjum. Ciężka praca przed nami, natomiast bieżąco bieżące finanse nie pozwalają nam na to, żeby to zrobić, więc musimy pozyskać dodatkowe środki. Mówimy o milionach złotych. Wstępna wycena przebudowy części tego budynku, która pozwoliłaby nam przyjąć pierwszych pacjentów, to jest około 6 milionów złotych. Z roku na rok koszta rosną, więc musimy dodać do tego jeszcze trochę, żebyśmy mogli ruszyć. Więc to są bardzo duże pieniądze, ale nie tracimy nadziei, bo wiem, że na Podlasiu jest bardzo dużo ludzi dobrej woli. Być może uda nam się pozyskać jakieś środki zewnętrzne. Nie wiemy tego jeszcze, ale rozglądamy się wszędzie tam, gdzie się da. I tak jak się udało ze hospicjum domowym, to mamy nadzieję, że się uda z hospicjum stacjonarnym.
O tym, jak można wesprzeć inicjatywę, Fundacja Pomóż Im informuje m.in. w mediach społecznościowych. Również w mediach społecznościowych są informacje, jak można pomóc dwuletniemu Hubertowi z Supraśla. Liczy się czas i każda złotówka, bo chłopczyk walczy z siatkówczakiem, złośliwym nowotworem oka. Obecnie przechodzi chemioterapię, ale potrzebne jest leczenie w Stanach Zjednoczonych, mówi jego chrzestna Kamila Pól.
Do niedawna nie mieliśmy żadnej nadziei większej na uratowanie tego oczka. Ta nadzieja się pojawiła. Przyszła informacja ze Stanów, że oni proponują inne leczenie. Leczenie mające na celu uratowanie oczka Huberta. To wielka nadzieja i też wielka mobilizacja, ponieważ potrzebna jest bardzo duża kwota, żeby to leczenie przeprowadzić i też bardzo mało czasu jest na uzbieranie pieniążków.
Koszt kilkumiesięcznej terapii to 1,5 miliona złotych. W internecie są różne licytacje, a mieszkańcy gminy Supraśl organizują różne wydarzenia.
Jest bardzo dużo ludzi, którzy się w to angażują, bardzo dużo ludzi dobrej woli, którzy nie tylko wpłacają, to jeszcze organizują przeróżne eventy, to też jest bardzo piękne. Tutaj już wszyscy stoją w mobilizacji i chcą jak najbardziej pomóc.
Zbiórkę uruchomiono też na portalu siepomaga.pl. Link podajemy na radiobiałystok.pl. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.